Chciałbym dzisiaj poświęcić chwilę czasu, chwilę uwagi na list, którego odbiorca został już dzisiaj wspomniany tutaj przez Artura na pierwszej części. A mianowicie chodzi o Tymoteusza. Bardzo lubię list do Tymoteusza, jeden i drugi. Pewnie to był jeden tak naprawdę, tylko został podzielony na dwa gdzieś tam w okresie historii. A może były dwa, nie wiem. To nie jest tutaj chyba najważniejsze, nie, najważniejszą kwestią. Ważna jest treść, którą apostoł Paweł... Marek, można troszeczkę mikrofon ściszyć, dobrze? Jest taki pogłos dosyć mocny. Który apostoł Paweł przekazał właśnie Tymoteuszowi. Zaraz powiem o tym trochę więcej, o jakby genezie, idei tego listu, ale zanim do tego dojdę, to chciałbym, abyśmy przeczytali fragment właśnie, który dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zastanowili się nad nim troszeczkę więcej. A mianowicie chodzi o rozdział drugi tego listu. Pierwszego listu. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi. I przeczytamy cały ten drugi rozdział. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę tędy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i skromności. Rzadko słyszy się kazania z tego fragmentu, ponieważ może on budzić nieco kontrowersji w dzisiejszych czasach. Wiele osób uważa, że część tego fragmentu jest po prostu nieaktualna na dzisiejszy czas, tak? Bo wynika ona z przyczyn kulturowych panujących w tamtych czasach, prawda? Kobieta miała inną pozycję społeczną, miała inne prawa, prawda, w tamtych czasach w Izraelu. Aczkolwiek tu nie czytamy o odwoływaniu się do tradycji, od razu powiem, tylko czytamy o odwołaniu do Księgi Rodzaju, prawda? Warto o tym wspomnieć, więc myślę, że ten rozdział nie jest rozdziałem, który mówi o wątkach kulturowych. Kiedy czytałem ten rozdział, to pomyślałem sobie, że jest to takie nawiązanie do tego, czym się dzieliłem ostatnio w środę na podstawie Księgi Psalmów. O tej interakcji między Bogiem a człowiekiem. I tutaj przeniósłbym to na Kościół. Bo tak jak w Bibliach brytyjskich pewnie widzicie te nagłówki, tytuły, to tutaj akurat taki tytuł jest wskazania, jak zachowywać się w Kościele. No ja bym się z tym do końca nie zgodził, że to akurat o to chodzi całkowicie, że to są wskazania, jak zachowywać się w Kościele. No w pewnym sensie tak, ale ja bym to, że tak powiem, poszerzył, tak? Jest to jakby takie Boże oczekiwanie wobec Kościoła w pewnym sensie, prawda? Bóg mówi, jak chciałby w tym słowie, żeby Kościół funkcjonował. Chciałby, może nie o wszystkim tutaj mówi, oczywiście inne fragmenty Słowa Bożego precyzują pewne fakty, ale mówi o bardzo ważnych rzeczach, które oczekuje od Kościoła, od swojego Kościoła. Ale mówi też w drugą stronę, mówi o tym, co on daje temu Kościołowi, prawda? Mówi o tym, co on oferuje. Czyli widzimy znowu te dwie strony, prawda? Oczekiwanie, ale i swoją ofertę, swoje błogosławieństwo. I no właśnie, zanim zajmiemy się tutaj przyjrzeniem pewnym zagadnieniom. Oczywiście na każdy z tych zagadnień można by w zasadzie osobne kazanie powiedzieć, dlatego nie będę szczegółowo może tutaj się rozważał każdego doktrynalnie, każdego wersetu, bo nie mamy na to czasu dzisiaj. Ale chciałem zwrócić na pewną rzecz uwagę, bo kiedy czytamy ten rozdział, to może nam się wydawać, że Paweł tutaj tak łapie dużo wątków, prawda? Tutaj mówi o modlitwie, tutaj mówi o strojach kobiet, prawda? Tutaj mówi, znowu odnosi się do podnoszenia, że mężczyźni powinni czyste ręce podnosić, tutaj za co mają się modlić, ale kiedy głębiej zastanowimy się nad tym, to wszystko ma jeden sens, jedną taką całość, prawda? Możemy to ubrać bardzo ładnie w to Boże oczekiwanie właśnie. To, co dla Niego rzeczywiście jest najważniejsze w Kościele. I okej, zanim zaczniemy z czego, chciałem zrobić taki krótki wstęp do samych listów skierowanych właśnie do Tymoteusza. Dlatego, że pomimo, że może się wydawać, że są to listy prywatne i osobiste, skierowane do konkretnej osoby, to widzimy, że mają one jednak bardzo szerokie zastosowanie. I to zastosowanie właściwie jest opisane w jednym z fragmentów w trzecim rozdziale w wersecie 15. Tutaj Paweł bardzo ładnie napisał, po co one w ogóle, czemu one mają służyć. I w 15 wersecie czytamy, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. No właśnie, i to jest taka najważniejsza rzecz tutaj, kiedy zaczynamy studiować list do Tymoteusza. Abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. I myślę, że to ani o jota się nie zdezaktualizowało, prawda? To nie ma tutaj żadnych przyczyn kulturowych, prawda, albo czasowych. Czytamy o tym, że listy mają jakby pokazywać, jak ma funkcjonować Boży dom, jak ma funkcjonować Kościół Boga Żywego. Pewien człowiek, Tomasz z Akwinu, czasami się tutaj powołuje na różne postacie, kiedy pisał o pierwszym liście do Tymoteusza, powiedział, że list ten jest jakby regułą pastoralną przekazaną Tymoteuszowi przez apostoła Pawła. Regułą pastoralną, tak to nazwał ciekawie. No, można się z tym zgodzić lub nie, ale coś w tym jest, prawda? Pokazuje ten list pewne takie fundamentalne zasady, które są Bożym oczekiwaniem wobec swojego Kościoła. I cel był też taki, że często list do Tymoteusza porusza kwestie, powiedzmy to, unikania herezji, które mogły zagrażać Kościołowi w tamtych czasach, prawda? Czytamy dużo takich fragmentów, mamy tutaj na przykład w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie. Zobaczcie, mówi tutaj o ludziach, którzy nauczają inaczej niż my. Aby nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Dalej, znowu w tych samych listach, w drugim, tym razem, liście do Tymoteusza, apostoł Paweł znowu mówi. Drugi rozdział, drugiego listu do Tymoteusza, werset 23. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Jeszcze jest jeden fragment w szóstym rozdziale pierwszego rozdziału, przepraszam, że przeskoczyłem. List do Tymoteusza, szósty rozdział, werset czwarty. I tutaj jest mowa o tym, kto inaczej naucza, prawda? Ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzi się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Zobaczcie, apostoł Paweł często tutaj odwołał się, w tak krótkim liście, często odwołał się do tego problemu. Więc widzimy, że to był problem. Zresztą jest i dzisiaj w Kościele, tak? Wiemy, że dzisiaj to nie straciło na aktualności. Jest potrzeba też, żeby przypominać o tym, aby unikać takich rzeczy. Ale w tym liście akurat krótkim w sumie w stosunku do innych ksiąg, które mamy, jest to wiele razy wspomniane, aby zwrócić na to uwagę, aby nie dopuszczać do tego, żeby ta pycha w pewnym sensie tych ludzi zwyciężała tutaj, prawda? Apostoł Paweł to tutaj mocno gromi. Ale jest druga strona medalu. Jest to, co bardzo charakterystyczne, które to przebija się w listach do Tymoteusza. Jest jedno słowo, o którym też dzisiaj chciałem wspomnieć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym naszym fragmencie. Ono było dwa razy wspomniane. W drugim rozdziale pierwszego listu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Prawda? I w czwartym wersecie czytamy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tam jest często właśnie używane słowo wszyscy. Często Paweł podkreśla tutaj, że o tej jakby powszechności Ewangelii, prawda? Że Ewangelia nie jest skierowana do jakiejś kasty ludzi, do jakiejś ograniczonej elity, prawda, ale do wszystkich. Jezus podkreśla też, że przyszedł do wszystkich, tak? Pomimo, że nie wszyscy mu uwierzą, ale on podkreśla to, że jego oferta jest skierowana do wszystkich. I mocno to tutaj jest widoczne, to słowo wszystkich. To jest bardzo ciekawe słowo tutaj. Ono, zaraz do tego dojdziemy, ono jest bardzo konkretnie też po grecku określone. Ale zacznijmy może od tego, co tutaj zostało zapisane. Apostoł Paweł mówi, że mamy się modlić, tak? Ale zobaczcie, co jest tutaj takie charakterystyczne. On nie powiedział, że mamy się modlić, tylko wymienił cztery słowa, prawda? Mamy zanosić błagania, mamy zanosić modlitwy, mamy zanosić prośby i mamy zanosić dziękczynienia. I znowu za wszystkich ludzi, nie za wybranych, nie tylko za wybranych, ale znowu za wszystkich ludzi. Cztery słowa użyte. I co ciekawe, to są cztery różne słowa. To nie jest tak, że nasz język polski po prostu tutaj tłumacze stwierdzili, że trzeba jakoś inaczej ubrać w inne polskie znaczenia słowo modlitwa. Ale są to rzeczywiście cztery różne greckie słowa. Ja nie będę dzisiaj tych słów cytował, bo nie jest to aż tak potrzebne tutaj. Jak ktoś chce, to może się do mnie zgłosić albo samemu sprawdzić. Ale one rzeczywiście mają różne znaczenia. Pierwsze znaczenie jest tłumaczone właśnie jako błaganie. I co jest istotne, jego podstawowym pojęciem rzeczywiście jest to, żeby zdefiniować swoją potrzebę. Żeby wyrazić swoje poczucie potrzeby. Tak? Żeby wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebujemy, kiedy przychodzimy do Boga. I modlitwa, innymi słowy, Paweł pokazuje, powinna się zacząć od tego, że powinniśmy zdefiniować to, z czym chcemy przyjść do Boga, prawda? Że powinniśmy wiedzieć, co potrzebujemy, krótko mówiąc. I to słowo, to greckie słowo jest szersze niż samo odniesienie do modlitwy, bo ono się odnosiło do potrzeby ogólnie. Później kolejne już były bardziej sprecyzowane w stosunku do Boga, natomiast to słowo było takie dosyć szerokie i ono mówi o mniej więcej to, że nikt nie zwraca się z prośbą, dopóki poczucie potrzeby nie obudzi jego pragnienia. O, tak bym to nazwał, tak? Czyli modlitwa, innymi słowy, zaczyna się od poczucia potrzeby tutaj. Drugie słowo rzeczywiście jest tłumaczone po prostu jako modlitwa. I jest to już zastosowane bezpośrednio do Boga. Jest to już odniesienie bezpośrednio do Boga. Krótko mówiąc, są takie potrzeby, które tylko Bóg może zaspokoić. Które tylko Bóg jest w stanie zaspokoić. Nikt inny nie jest w stanie zaspokoić takich potrzeb, a Bóg może je zaspokoić. I właśnie to słowo o tym mówi. Trzecie z nich to jest słowo prośba u nas w polskim języku. I słowo to ma dosyć ciekawą historię, bo pierwotnie ono oznaczało po prostu spotykanie się z jakąś osobą, przebywanie w obecności jakiejś osoby. I później zaczęło oznaczać to, że wchodziło się z kimś w bardziej intymną relację, bardziej głęboką relację, aż wreszcie doszło to znaczenie do wejścia przed obecność króla z jakąś petycją do niego. To jest ciekawe, prawda? Już głębsze, prawda? Już pogłębia to, o czym czytamy. Czyli Paweł jakby tak stopniuje to, o czym mówi, prawda? To nie jest to, że mówi o, w różnych odmianach słowo modlitwa, ale jakby pokazuje, że to jest coś dalej. I ostatnie słowo jest tłumaczone jako dziękczynienie. Jako dziękczynienie czy uwielbienie, niektórzy to tłumaczą bardziej dziękczynienie, myślę, że to bardziej jako dziękczynienie. I pokazuje, że Bóg też oczekuje dziękczynienia, tak? Nie tylko wołania o nasze prośby, ale skupienia się na tym, żeby go uwielbiać, tak? Żeby go wywyższać, żeby mu dziękować, prawda? Zawsze i wszędzie, prawda? Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj w naszych pieśniach, że wszystko to, co mamy, mamy od Boga, prawda? Czy nam się to akurat podoba, czy nie podoba i za to mamy dziękować, tak? Za to mamy po prostu być mu wdzięczni. A więc Paweł zaczyna ten fragment z definiowaniem modlitwy, tak? Z definiowaniem, jak Kościół powinien rozumieć modlitwę. I teraz rozszerza to, o co Kościół ma się modlić. Zobaczcie. Rozszerza to, o co Kościół ma się modlić. I czytamy, za kogo ma się modlić, tak? Za królów i za wszystkich przełożonych. Ale to ciekawe, że modlimy się, bardzo często się modlimy, prawda? Nawet w naszym, czy sami, czy wspólnie tutaj na nabożeństwach o nasze władze, o nasz kraj, prawda? Ale tutaj jest zdefiniowane konkretnie, w jakim celu mamy to robić. Czy tylko po to, żeby po prostu oni, ci politycy, czy ci, którzy rządzą, byli po prostu mądrzy, żeby podejmowali rozsądne decyzje? Zobaczcie, tutaj ten fragment mówi bardzo precyzyjnie o co mamy się modlić za tych królów. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Czyli to jest cel jakby tej modlitwy Kościoła za za tych, którzy rządzą. Oczywiście w odniesieniu do czasów, w których te słowa zostały napisane, zupełnie inaczej to wyglądało, prawda? Bo Kościół żył w ciągłym zagrożeniu. Były czasy, że po prostu chrześcijanie mieli bardzo ciężkie momenty, prawda, funkcjonowania i nie mogli się tak spotykać, jak my się spotykamy. I decyzje władz były kluczowe. Ale myślę, że ta zasada jest uniwersalna. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że mamy się modlić o życie w pobożności i uczciwości. Dlaczego w pobożności i uczciwości? Tak sobie pomyślałem, że były różne sytuacje w historii. Kościół różnie funkcjonował, prawda? I krótko mówiąc, ja myślę, że chodzi o to, żeby Kościół nie miał z tym problemu, prawda? Nie miał problemu z pobożnością i uczciwością, że ta władza, krótko mówiąc, nie prowokowała do tego, że mógłby mieć z tym problem jakikolwiek, prawda? Żeby to był czas, że po prostu nikt nie przeszkadza czcić Boga, tak? Nikt nie staje frontem, prawda? Że musimy robić coś, co, nie wiem, jest niezgodne z prawem w tym kraju, prawda? Nie wiem, nielegalnie się spotykać, na przykład tak jak w niektórych krajach, prawda? Bo są takie kraje, że po prostu ludzie łamią prawo, żeby zachowywać Boże zasady, łamią prawo, prawda? Muszą łamać, bo inaczej nie mogliby się spotykać, nie mogliby kolportować, nie wiem, Nowych Testamentów, Biblii, bo jest to nielegalne i łamią prawo. I myślę, że tu jest taka modlitwa o to, żeby po prostu tak się nie działo, tak? Żebyśmy byli przykładem, żeby to prawo nie było łamane, żeby żyć po prostu w pobożności i uczciwości. I dalej Paweł kontynuuje tą myśl modlitwy. W wersecie 8, tutaj przepraszam, że przeskoczę ten fragment, ale to są cały czas te oczekiwania właśnie wobec Kościoła tutaj. Może to jest tak, trochę wydaje się, że jest tak rozrzucone, przeplatane tymi myślami, ale ja myślę, że patrząc całościowo ma to bardzo duży sens. W wersecie 8 czytamy: chcę tędy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Zobaczcie, cały czas jest nawiązanie do modlitwy, to jest absolutnym priorytetem. Absolutnym priorytetem tutaj, tak? O modlitwa Kościoła. Modlitwa Kościoła. Nie? Zobaczcie, tu nie jest mowa o modlitwie jednostki. No, apostoł Paweł nie o tym tutaj pisze, prawda? Cały czas odnosi do Kościoła. Żeby Kościół się modlił, prawda? Żeby Kościół razem się modlił. Żeby Kościół się spotykał i żeby się modlił. Żeby wznosił modły, prawda, za przełożonych, żeby zanosił błagania, tak? Do dziękczynienia. To nie jest mowa o indywidualnych jednostkach, o indywidualnym dziecku Bożym. Ale mowa o grupie, o całej grupie ludzi. I tak samo tutaj w wersecie 8 jest mowa po prostu o mężczyznach. Nie mężczyźni, jako pan Kowalski czy Malinowski, prawda? Ale mężczyźni jako mężczyźni w Kościele. I jakie znowu tutaj są wymagania postawione? Chcę tędy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Mateusza w 5 rozdziale, w 23 i 24 wersecie, nie musicie otwierać, chciałem tylko przeczytać ten fragment. Znamy ten fragment, jest napisane: jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. To jest troszeczkę to, o czym mówił Artur dzisiaj w pierwszej godzinie, prawda? Że najpierw mamy patrzeć na siebie, a potem na innych w takiej kolejności. Ale mowa jest też o tym, aby nie przychodzić pod Boży tron z gniewem w sercu, tak? Żeby mieć czyste ręce i czyste serce, prawda? Że to jest jakby warunek tego, że Bóg jest otwarty na to wołanie, prawda? Że chce słuchać modlitwy, tak? I chce, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu, bez swaru. Oczywiście te wzniesione ręce, jeżeli kogoś to bardzo interesuje, są zapożyczone z tradycji żydowskiej. Żydzi, jak się modlą, bardzo często podnoszą ręce do góry. Można zobaczyć w różnych miejscach. Ktoś pojedzie do Izraela, to się może przekonać o tym. Także Kościół jakby to trochę, że tak powiem, odziedziczył po po prostu tradycji żydowskiej. Może w dzisiejszych czasach jest to bardziej rozumiane jak nawiązanie do kościołów charyzmatycznych, gdzie się podnosi ręce, ale to absolutnie nie jest ta geneza, że akurat gdzieś tam na przestrzeni kościół świątkowy zaczął podnosić ręce do góry. Żydzi podnosili ręce i często jest to taki po prostu symboliczny znak, prawda, że człowiek rzeczywiście ma czyste ręce przychodząc do Boga, prawda, i chce Go uwielbiać. A więc kto się modli, ma przychodzić z czystym sercem, z czystymi rękami, tak czytamy tutaj. I Później nie chciałbym już tutaj się na tych organizacyjnych kwestiach skupiać, bo to tutaj jest chyba bardzo dobrze opisane. Są postawione też wymogi dla kobiet, dla sióstr. To zostawię może wam na spotkanie siostrzane. Nie będziemy dzisiaj tutaj zajmować czasu, ale ważny jest rzeczywiście ten werset 12, od wersetu 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, może tutaj się zatrzymam, bo to jest kwestia tu odnosząca się do Kościoła, tak? I warto o tym wspomnieć, bo to jest dzisiaj bardzo delikatny temat. Bardzo wielu interpretatorów czy kaznodziei omija ten temat, no bo wiemy, że w dzisiejszych czasach jest to po prostu problematyczny temat, bo wiele kościołów po prostu uważa go za nieaktualny, tak? Za to, że nie jest to cel postawiony sam w sobie dla Kościoła, tylko no, wynika z przyczyn takich, że była taka potrzeba wtedy. Że niektórzy tam słyszałem różne filozofie, że kobiety były bardzo gadatliwe w tamtych czasach, a myślę, że nie były chyba bardziej gadatliwe niż w dzisiejszych czasach, tak? No dlaczego? Skoro miały niższą pozycję, to nie sądzę, żeby nagle bardziej rozmowne były w tych kościołach, prawda? No, człowiek próbuje na wszelkie sposoby no, ominąć, prawda, coś, co zostało ustanowione. A to zostało ustanowione i nie jest to zalecenie, zobaczcie, ale to jest nakaz, tak? Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. I nie jest to też tak, że Paweł tutaj dyskryminuje w jakiś sposób kobiety, prawda? Czytamy o tym zresztą w całej Biblii, że podkreśla właśnie bardzo wspaniałą rolę kobiet w Kościele, ale pokazuje po prostu, że Boże zasady powinny być stosowane, prawda? Że to nie jest jego wymysł. Bóg tak ustanowił. Myślę, że apostoł Paweł mógł się z tym zgadzać lub nie zgadzać, mógł mieć jakieś zdanie, ale doskonale wiedział, że to nie jego zdanie ma być tutaj brane pod uwagę, tylko po prostu Boże zasady dla Kościoła, prawda? I jest odwołanie do Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, padła w grzech. Więc jest podana tutaj pewna argumentacja, prawda, tego myślenia, ale jednakże no, Bóg tak sobie postanowił, że tak powołał pewne role w swoim Kościele. I widzimy, że jest to akurat w tym fragmencie, który odnosi się rzeczywiście do ważnych rzeczy wobec Kościoła, prawda? Do ważnych rzeczy, kiedy czytamy o modlitwie, kiedy czytamy o tym, żeby Kościół walczył w tej modlitwie, żeby przychodził w tej modlitwie, te organizacyjne rzeczy nie są tutaj zbagatelizowane też, więc myślę, że w dzisiejszych czasach też trzeba o tym mówić, że to jest ważna rzecz, tak? Że to nie my sobie wymyśliliśmy, że akurat kobiety nie mogą głosić, bo są gorsze, prawda? Czy że gorzej im to będzie wychodzić, prawda? Bo wiemy, że nie, że to nie o to chodzi. Ale jest to Boża zasada ustanowiona dla Kościoła, prawda? Gdzie Bóg tak sobie postanowił. A więc to są te cele w tym fragmencie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, można by dużo, dużo rzeczy innych jeszcze wymieniać, ale rzeczywiście ten fragment pokazuje jakby to, co Bóg oczekuje od Kościoła, prawda? Oczekuje przede wszystkim modlitwy. Zobaczcie, oczekuje przede wszystkim modlitwy. Nie oczekuje, znaczy oczekuje też innych rzeczy, ale to jest faktycznie dla niego taki priorytet numer jeden, modlitwa. Aby Kościół się modlił, prawda? Aby Kościół jako Kościół przychodził razem, prawda? Aby walczył w tej modlitwie. Cztery słowa, prawda, które apostoł Paweł tutaj wymienił. Cztery słowa znowu błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia. Podkreślenie tego, jak to jest ważne. Mógł to zamknąć w jednym słowie po prostu. Kościół powinien się modlić. Ale nie, użył czterech różnych słów. O czterech różnych znaczeniach. Więc widzimy, jaki to ma wysoki priorytet. Od tego się zaczyna i na tym się kończy ta myśl, prawda? O modlitwie. No i jest też fragment od wersetu 5 do wersetu 7, który został tutaj włączony. I on pokazuje tą Bożą stronę znowu. Pokazuje tą Bożą stronę, tamte, że tak powiem, kwestie, o których mówiliśmy, odnosiły się do człowieka, odnosiły się do Kościoła w tym znaczeniu tutaj. Te kwestie odnoszą się do Boga. I Bóg pokazuje tutaj cztery pewne prawdy, prawda, które On oferuje z kolei, z którymi On przychodzi, prawda? Które On oferuje ludziom, którzy Mu zaufają, ludziom, którzy będą Jego dziećmi, Jego Kościołem. Cztery prawdy. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. I tutaj Paweł właśnie odnosi się do tej Bożej strony. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest ta pierwsza prawda. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I tak jak powiedzieliśmy, nie będą wszyscy ludzie zbawieni. Wiemy o tym, bo ludzie po prostu odrzucają Boga. Nie chcą za Nim iść. Nie chcą przyjąć tego, co On im oferuje. I tak nie będzie. Ale jednak Bożym celem samym w sobie jest chęcią tą, że chciałby, po prostu pragnąłby, żeby tak było, prawda? To jest tak, jak my mamy pewne pragnienia. Wiemy, że niestety one, niektóre z nich, a może nawet duża część z nich nie będzie zrealizowana, bo nie może być zrealizowana, ale mamy takie pragnienia, prawda? Mamy w sercu takie pragnienia. Chociaż część na pewno będzie, prawda? Nawet w kwestiach duchowych, kiedy mamy pragnienie, żeby nasi bliscy byli pojednani z Bogiem, chociaż nic na to nie wskazuje przez całe życie, prawda? Modlimy się, modlimy latami, nic na to nie wskazuje, ale to pragnienie jest, prawda? My nie wiemy, jak będzie ostatecznie, bo nie podejmiemy za nich decyzji. Ale nawet w takich ludzkich kwestiach, prawda, mamy dużo różnych pragnień. Część z nich się zrealizuje, część z nich się nie zrealizuje, ale to nie zmienia faktu, że mamy te pragnienia. I Bóg też ma pragnienie, prawda? Chciałby być pojednany z wszystkimi ludźmi. Druga ta fundamentalna zasada, która dla nas jest może oczywista, niekoniecznie była oczywista dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Apostoł Paweł pisze tutaj, albowiem jeden jest Bóg. Jeden jest Bóg. No jak można dzisiaj podważać to, że jeden jest Bóg? No przecież wszyscy wiemy, że jeden jest Bóg. Ale w tamtych czasach, jak wiemy, wielu ludzi wierzyło w mnogość bogów. To były czasy po prostu różnych nauk dziwnych, prawda? Dziwnych. W szkołach tego uczą dzisiaj. Kiedy Szymon przychodzi i się pyta, jak to z tymi bogami? No, w tych greckich wszystkich, prawda? Bo to się naucza jako fakty po prostu. No, znaczy, wiemy, że to jest mitologia, ale no, z drugiej strony dzieci się uczą nazw tych bogów, prawda? Jak one tam ze sobą funkcjonowały i tak dalej. A to było w tamtych czasach, że tak powiem, oczywiste, prawda, dla wielu ludzi, że była mnogość tych bóstw, więc Paweł no, musi podkreślać znowu ten fakt, który my rozumiemy i Żydzi też to rozumieli, prawda, no, bo Żydzi zawsze wierzyli, że jest jeden Bóg, ale podkreśla to znowu bardzo mocno. Jest jeden Bóg. I trzecia myśl tutaj poruszona. Jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. I to już nie było takie oczywiste. No i to wiemy, że dzisiaj też nie jest takie oczywiste, prawda? My sobie możemy czytać, ale wiele ludzi powie, okej, ale no co, są jeszcze inni pośrednicy, prawda? Jest Maria, jest święci są i tak dalej. A w tamtych czasach no, to też nie było takie oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi też nie uważali, że Jezus, w ogóle nie uważali, że Jezus jest pośrednikiem, od tego trzeba zacząć, prawda? Ale uważali na przykład, że poprzez aniołów jest dostęp do Boga. Że aniołowie mogą być takimi pośrednikami. Żydzi tak wierzyli. Nie wiem, jak dzisiaj jest z tym, nie znam aż tak dokładnie nauki żydowskiej, ale w tamtych czasach tak było. I wcale to nie było takie oczywiste. I to był fakt, który apostoł Paweł mocno musiał podkreślić, że Jezus Chrystus jest absolutnie jedynym pośrednikiem do Ojca. Jedynym pośrednikiem do Boga. I to jest fakt, o którym i my dzisiaj musimy bardzo mocno podkreślić, bo dla nas to jest takie po prostu oczywiste, nie? To przyjmujemy jako fakt i nikt się nad tym nawet nie zastanawia głęboko, jak może być inaczej. Ale kiedy zapytamy ludzi dookoła, to dla nich już nie jest takie oczywiste. No co z tego, że jest napisane, ale przecież wiemy, że to by było, jak to kiedyś pewien ksiądz powiedział, Kościół by był strasznie ubogi, gdyby był tylko jeden pośrednik. Tak? Gdyby rzeczywiście tylko skończyło się na Jezusie Chrystusie, no to by Kościół był tak ograbiony, by był z takiej wielkiej rzeszy tych błogosławionych, świętych i tak dalej. I Marii, która ma wielką rolę tutaj w pośrednictwie między człowiekiem a Bogiem. Prawda? Ale no Paweł podkreśla, że to jest rzeczywiście to, co Bóg tutaj uważa za priorytet też, prawda? Że jest do Niego jeden pośrednik. Jeden pośrednik, którym jest Jezus Chrystus. I dalej, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I znowu to słowo wszystkich tutaj. Znowu to słowo wszystkich. Paweł się podpiera tym słowem wszystkich. Ja sobie sprawdziłem to słowo, jak mnie zainteresowało wczoraj. To słowo brzmi po grecku pas. Nie wiem, czy ktoś gra w brydża. I nie jestem pewien, czy teraz powiem prawdę, bo na tym się akurat nie znam, czy to jest rzeczywiście słowo pas w brydżu ma swoją genezę właśnie w greckim słowie. Nie wiem tego, ale być może tak, dlatego że ja w brydża też nie gram, przyznaję się, ale czytałem o zasadach, tak? Kiedy się pasuje, to się odchodzi z gry, tak? To się całkowicie wychodzi z gry. Nie ma żadnej opcji częściowej, tak? Czy nie? Mylę się?
Nie, no nie licytujesz dalej.
Tak, po prostu się odchodzi, zamyka się, tak, ale się zamyka, pasuje się, prawda? Dokładnie. Więc, a słowo, samo słowo oznacza cały, każdy, wszelki, dosłownie, greckie słowo. Więc ma to sens, prawda? Kiedy jest mowa o wszystkich. I znowu apostoł Paweł pisze, że, że Jezus przyszedł i złożył siebie właśnie jako ofiarę, tą drogocenną ofiarę, to co wspominaliśmy dzisiaj na naszej pierwszej godzinie, prawda? Za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. No i ten właściwy czas myślę, że jest i był i jest, prawda? I świadczymy to rzeczywiście, że ofiara Jezusa Chrystusa jest dostępna dla każdego człowieka, który chce przyjąć ją, prawda? Który chce uwierzyć, że za jego życie również została zapłacona ta najwyższa cena. I to jest to, co widzimy tutaj ze strony Bożej, z tego, co Bóg pokazuje, prawda? Oferuje Bóg Kościołowi wszystko, co może, prawda? Jednorodzonego Syna, którego posłał na krzyż. Oferuje powszechność swojego zbawienia, dostępność swojego zbawienia dla człowieka. Mówi też, że jest jeden pośrednik, tak? Jest jeden pośrednik między nim a człowiekiem. Ale pokazuje też, z czego oczekuje od Kościoła, prawda? Co jest ważne dla niego, co jest istotne dla niego w zakresie funkcjonowania jego Kościoła. I tym rzeczywiście priorytetem jest modlitwa. I zobaczcie, apostoł Paweł jakby podsumowuje to swoim autorytetem. Często Paweł musiał podsumowywać swoim autorytetem pewne fakty. Kiedy w liście do Hebrajczyków kierował swoje przesłanie do Żydów, prawda, to pamiętamy, często mówił, że on też jest z pochodzenia Żydem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Przeszedł te wszystkie szkoły, to, co jest tam wymagane przez tej tradycji żydowskiej. A tutaj czytamy, znowu cztery słowa są użyte, więc zawsze Paweł, kiedy używa kilku znaczeń, kilku jakby odniesień, widzimy, że to jest istotne, tak? Widzimy, że to nie jest tylko takie powierzchowne, że wspomina o tym, ale jest to istotne, podparcie się jakby swoim mocnym autorytetem. I co tutaj czytamy? Czytamy, na to zostałem ustanowiony, cztery informacje tutaj mamy, cztery słowa. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem, nauczycielem, w wierze i w prawdzie. Na to zostałem, przepraszam, we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem, prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. No werset może dokładnie tutaj nie oddaje tych słów, bo tam jest jeszcze w tym fragmencie, kiedy prawdę mówię, nie kłamię, tam bodajże jest użyte jeszcze słowo poseł, czyli człowiek, którego zadaniem jest dobrze przedstawić, prawda, coś innym ludziom. Ale przede wszystkim jest świadkiem. Apostoł Paweł pisze, że jest świadkiem. To było bardzo mocne słowo, świadek. I dzisiaj chyba też jest, prawda? Człowiek, który może złożyć świadectwo. Człowiek, który nie tylko, że słyszał o czymś, ale widział coś, prawda? Doświadczył czegoś i mówi tak, ja składam świadectwo, że to jest prawda. Ja swoim autorytetem poświadczam, że to jest prawda. Ja mogę powiedzieć, że zaświadczam, prawda, że tak się wydarzyło. I tutaj Paweł o tym mówi, że jest świadkiem tych wydarzeń. Tutaj mówię, nie jest dokładnie przetłumaczone w Biblii w tłumaczeniu brytyjskim, natomiast jest użyte rzeczywiście słowo świadek. Świadek, który jest, może zaświadczyć o pewnych prawdach. Świadek, prawda, nauczyciel, tak? Nauczyciel uczy tych prawd. Już nie jest tylko świadkiem, ale i nauczycielem. Przekazuje te prawdy, prawda? Umie przedstawić je, prawda? Umie przekazać je. I kaznodzieją, człowiekiem, który ogłasza i mówi, że to jest prawda. Apostołem tutaj, kaznodzieją, apostołem. Mówię, to różnie można te słowa interpretować po polsku to tak brzmi jako kaznodzieja, apostoł, kaznodzieja, poseł, nauczyciel. Ktoś, kto po prostu ma ustanowiony jest do tego, żeby to przedstawić, prawda, żeby to przekazać. Namaszczony do tego, żeby rzeczywiście pokazać to, o czym mówi. I przede wszystkim świadek tych wydarzeń, które się wydarzyły. A więc widzimy znowu, żeby podsumować, te dwie strony medalu, jakby, prawda? Tą stronę ludzką i tą stronę Bożą. Widzimy oczekiwanie Boga wobec Kościoła, prawda? Oczekiwanie tego, jak chce, co jest dla niego najważniejsze w tym funkcjonowaniu Kościoła, w życiu Kościoła, prawda? Podkreślenie modlitwy, jak wielkie znaczenie ma modlitwa, prawda? Jak wielką moc ma modlitwa też. Ale z drugiej strony Bóg pokazuje, co oferuje Kościoła, prawda? Z jaką ofertą On przychodzi, co On daje. I myślę, że patrząc na to świadectwo, o którym apostoł Paweł mówi w swoim świadectwie, nie mamy podstaw, żeby mu nie wierzyć, prawda? To jest Boże Słowo. I myślę, że powinniśmy uważać, że te prawdy są absolutnie ważne, absolutnie najważniejsze. Zarówno w kwestii naszej tej odpowiedzialności Kościoła, jak i tego, co Bóg mówi, jak i tego, co Bóg oferuje Kościołowi, człowiekowi w Kościele, który przychodzi do Niego, który pokutuje, który idzie za Nim. I tak jak na początku powiedzieliśmy, dlaczego? Dlaczego to jest istotne? 1 Tymoteusza, 3 rozdział, werset 15. Abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego. Amen.